nawet nie próbuje w tym filmie włączać monetyzacji, bo ze względu na jego treść byłoby to bez sensu. Nie mówię wam teraz tego dlatego, że w związku z tym stracę jakiś hajs z YouTube'a, bo przy zasięgach tego kanału i tak nie ma to znaczenia. Nie mówię tego, żeby upominać się o wasze pieniądze. Na to przyjdzie czas na końcu filmu. Rzecz w tym, że filmy bez monetyzacji to filmy, które nie opłacają się też sam YouTube'owi. I jest szansa, że algorytmy lubią je jeszcze mniej. A akurat to przy tak niewielkich zasięgach tego kanału z kolei może mieć znaczenie. Nie wiem, czy na pewno tak jest, ale nie mogę tego wykluczyć, więc na wszelki wypadek pozwolę sobie już teraz prosić was o interakcje, wszelkie łapki w górę, wszelkie komentarze, a przede wszystkim o szerowanie tego filmu, wrzucanie go w media społecznościowe, wysyłanie go swoim znajomym, jeśli oczywiście po obejrzeniu go uznacie, że jest on tego wart. Tak więc nie przedłużając, jeszcze raz wspomnę tylko, że film zawiera dosyć dosadne opisy, a także przedstawienia wizualne przemocy, w tym przemocy na tle seksualnym, więc jeśli z jakiegokolwiek powodu mogą być to dla ciebie tematy wyjątkowo niekomfortowe, to rozważ nieoglądanie tego materiału. Tak więc no, trigger warning na wszystko. Zapraszam. I zapraszam. Jest Radosław Sikorski, polski minister spraw zagranicznych odpowiedzialny za dyplomację. To jest Damian Sobul, Polak zamordowany przez armię Izraela podczas udzielania pomocy humanitarnej ofiarom izraelskich bombardowań w Strefie Gazy. To jednak nie wystarczyło, aby minister Sikorski odważył się na krytykę wobec państwa Izrael. Porwanie na międzynarodowych wodach Polaków uczestniczących w globalnej flotylli Sumut to również za każdym razem okazywało się nie wystarczyć. Przekroczeniem granicy wytrzymałości szefa polskiej dyplomacji było dopiero znieważenie chrześcijańskich symboli religijnych przez żołnierzy IDF w Libanie. Dopiero wtedy Radosław Sikorski zdobył się na jakiekolwiek słowa krytyki. Niedługo potem doczekaliśmy się kolejnej reakcji ze strony Sikorskiego, kiedy znów porwano m.in. obywateli Polski, tym razem Agatę Wisłocką i Łukasza Kozaka, izraelski minister bezpieczeństwa Itamar Ben-Gwir podzielił się ze światem krótkim nagraniem, które poruszyło opinię publiczną nie tylko w Polsce. Mogliśmy zobaczyć, jak służby izraelskie oraz sam minister traktują pojmanych aktywistów. Rzecz miała miejsce w porcie w Ashdod, gdzie przetrzymywano ofiary izraelskiego porwania. W reakcji na to wydarzenie Radosław Sikorski wraz z szefem MSWiA Marcinem Kierwińskim ogłosili nałożenie na Itamara Ben-Gwira kary w postaci zakazu wjazdu na teren Rzeczpospolitej.
Izraelski minister z 5-letnim zakazem wjazdu do Polski, tak jak obiecywaliśmy, nie ma zgody na poniżanie polskich obywateli. Razem z ministrem Sikorskim stosowne dokumenty już zostały podpisane i stosowne wpisy w polskich systemach już obowiązują. Przez 5 lat ten pan do Polski nie wierzył.
Przy okazji Sikorski nazwał izraelskiego ministra szowinistą i atencjuszem.
I bardzo dobrze.
Problem jednak w tym, że doniesienia o złym traktowaniu pojmanych aktywistów pojawiały się dużo, dużo wcześniej. Opowiadali o tym m.in. Polacy, którzy wcześniej byli już porwani przez służby Izraela.
If you're watching this video, it means that I have been intercepted and I've been arrested and taken by the Israeli occupation forces.
Jeżeli widzicie to wideo, to znaczy, że zostałem porwany przez siły okupacyjne Izraela na międzynarodowych wodach podczas pokojowej misji humanitarnej Global Summit Flotilla.
Jeśli to oglądasz, to znaczy, że zostałam zatrzymana przez izraelskie siły okupacyjne w trakcie pokojowej i legalnej misji humanitarnej do Strefy Gazy.
No to zaczęła się cała procedura tego, co potem widzieliśmy każdego dnia, że musieliśmy być na kolanach, w stresowej pozycji, z głową na ziemi i rękami na głowie, na bardzo mokrej, zimnej, metalowej podłodze oczywiście. W międzyczasie oni zawsze krzyczeli, nie patrzcie, bo jeżeli ktoś tylko zauważył, że ktoś na przykład ruszył oczami, bo jak jesteś w takiej pozycji, to czasami możesz zrobić o tak. I więc jak ktoś to zauważyli, to było głowa na dół, nie patrzeć, chodzili obok ciebie, nie jestem pewna, czy butami, czy karabinem do nas szturchali. Było jasne, że byliśmy po prostu obiektami pod ich kontrolą. Jak się mieliśmy przemieszczać przez sekcje łódki, bo to wszystko było jakby rozdzielone do sekcji tego, co gdzie robili, to zawsze było tak, że musieliśmy być na kolanach, przemieszczać się na kolanach, rękoma na głowie i głową i oczami na ziemię, żeby oni mieli pełną kontrolę nad nami. Nie było w ogóle jasne, gdzie jesteśmy, gdzie nas zabierają, co się z nami stanie, czy nas zamkną w celach, czy nas... Nie było w ogóle jasne. Mogli nas równie dobrze egzekutować, bo wiemy, że robią to Palestyńczykom codziennie, więc w tym momencie człowiek nie może mieć żadnego poczucia bezpieczeństwa. To, co robią Palestyńczykom, oczywiście mogą zrobić nam, chociaż Palestyńczykom to robią 1000 razy gorzej i codziennie i bez zatrzymania. Zatem, co my jesteśmy tutaj z powrotem. Potem nam zabrali nasze paszporty, ja miałam kartę zdrowia i kartę kredytową, którą teraz wiem, że mi ukradli. Po prostu zabrali nam wszystko i potem nas otworzyli drzwi, do których miałam wejść. To były drzwi kontejnera. Nie wiedziałam w ogóle, gdzie idę, nie wiedziałam, co w ogóle oczekiwać. Jak przechodziłam drugimi drzwiami z tego kontejnera, to się okazało, że jestem jakby w przestrzeni, gdzie było dużo naszych współbojowników, współbojowniczek. To zrozumiałam, okej, jesteśmy tutaj wszyscy razem. Ta pierwsza noc była bardzo zimna, oczywiście tak samo jak ta następna noc. Z tym, że wszystko jak tam byliśmy było mokre. Tam były takie maty, na których się dało spać. To było jedyne, co mieliśmy. Nie było żadnego koca, nie było niczego, nie było jedzenia. Myślę, że nie było wody. Jeżeli chodzi o moje zranienie, to się stało pierwszego dnia, w momencie, w którym żołnierze przyszli, chcieli, żebyśmy byli na ziemi. Znowu, prawda, głowa na ziemi, na kolanach, ręce na głowie. I po jakimś czasie oni chcieli, żebyśmy szli do różnych kontejnerów. Więc w moim w przypadku albo butem, albo karabinem po prostu do mnie walnęli i mówili get up slowly. Więc zaczęłam wstawać powoli i oczywiście z rękoma na głowie. No i w tym momencie jeden z tych żołnierzy mnie złapał za bluzkę i za spodnie i rzucił mnie na osobę, która była obok. I ja spadłam na kark i na tył głowy i słyszałam wszystko jakby tak się połamało. I to taki dźwięk, jakby piasek tarł się o siebie. Więc było to bardzo takie intensywne i dezorientujące. Ja spadłam i on od razu do mnie wstawaj, idź tam. Powoli, ręce na górze i tak dalej. Więc ja po prostu wstałam, no i poszłam tam, gdzie musiałam iść. Zaczął przychodzić ból, zaczęło sztywnienie całego ciała. Nie była żadna pozycja, w której się dało znaleźć jakiś komfort, bo po prostu wszystko bolało. I to był jakby początek tego mojego zranienia. Oni nigdy po tym, co nam robili, się nie zapytali, czy ktoś potrzebuje pomocy medycznej, czy są jakieś zranienia. To po prostu dla nich było zupełnie nieważne. W nocy było bardzo zimno. Do kontejnerów się wszyscy nie zmieściliśmy. Było mniej przestrzeni do spania niż ludzi. Nawet jeżeli byliśmy jak sardynki, powiedzmy, że naprawdę staraliśmy się wykorzystać całą przestrzeń, którą mieliśmy, a i tak się ludzie nie zmieścili do tych kontejnerów, co oznaczało, że musieli być ci z nas, co byli na zewnątrz, musieli być jeszcze bardziej zimni w środowisku. Człowiek czuł zimno aż w kościach. Znowu w ciągu dnia było bardzo gorąco, dlatego że nie było żadnego cienia. W kontejnerach było tak gorąco, że bardzo ciężko się tam zostawało, a na zewnątrz było ciężko, dlatego że nie było jak się schować przed słońcem, więc my wytwarzaliśmy różne systemy z tych mat, które mieliśmy, żeby się przez dzień chronić przed słońcem, a na wieczór zbudowaliśmy takie jakby wioski z tych mat, żeby żeby ludzie mieli na czym spać i żeby byli przykryci tą drugą matą, żeby mieć jakieś zasłonięcie przed zimnem i coś, co utrzymuje ciepło blisko ciała. Jedna osoba, która z nami była porwana bez butów i tylko w podkoszulce. Rano, jak ją widziałam, to miała totalną hipotermię. Cała się trzęsła.
Widziałam tą osobę.
Nogi to już zaczynały bielać. Ja ją zobaczyłam w momencie, kiedy oni nas liczyli, więc jak tylko nas skończyli liczyć i my byliśmy razem w kontejnerze, zaczęliśmy ją ogrzewać. My ją ogrzewaliśmy, jak byliśmy też w kolejce, ale jak byliśmy w kontejnerze, to ona usiadła, daliśmy jej ubrania, ogrzewaliśmy, ja jej dałam swoje skarpetki, żeby miała coś na nogach. Zrobiliśmy jej takie buty z plastiku, który trzymał butelki z wodą, żeby miała coś, co zatrzymuje ciepło.
To było jednak za mało, żeby polskie państwo i opinia publiczna uwierzyły na słowo. Ben-Gwir musiał sam się do tego przyznać, wrzucając niesławny filmik do sieci. Polska nie uwierzyła ofiarom, dopóki ich historii nie potwierdził oprawca. Oprawca, mający na koncie 8 wyroków za przestępstwa m.in. na tle rasistowskim i związane z popieraniem terroryzmu, oskarżany o podżeganie do przemocy lub mowę nienawiści ponad 50-krotnie. Itamar Ben-Gwir, izraelski minister bezpieczeństwa, pełni tę funkcję od 2022 roku z krótką przerwą. W roku 2025 na chwilę odszedł z rządu w ramach protestu wobec zawieszenia broni w Strefie Gazy. Kim jest ten coraz bardziej rozpoznawalny w Polsce polityk i co jego obecność w rządzie mówi nam o państwie Izrael? Zacznijmy od tła ideologicznego. Ben-Gwir publicznie chwalił rabina Mera Kahane i powszechnie uważany jest za jego ucznia, czyli zwolennika ideologii zwanej kahanizmem.
There are 22 Arab countries, God bless them all. Let the Arabs who live inside Israel live with their brothers and their sisters.
This is our country, it is not theirs. I want the Arabs out.
They must go.
If I were the Minister of Defense, there wouldn't be one Arab left here.
Are you encouraging your people to go out on the streets and to attack Arabs as has happened?
I call upon the Jews to do anything imaginable and anything possible which will encourage the Arabs to get out of this country.
Does that mean attacking?
Anything possible.
I want them out alive. And if not alive, dead.
First of all, there are no Palestine Arabs. There is no Palestine. There are no Palestinian Arabs. These are Arabs.
Za kahanistyczną uznaje się partię Itamara Ben-Gwira Żydowska Siła oraz organizację Lechawa, z którą jest powiązany. Kahanizm to ideologia religijno-syjonistyczna, silnie zakorzeniona w judaizmie oraz nacjonalizmie i suprematyzmie żydowskim. Skrajnie prawicowa, ksenofobiczna, rasistowska, ekstremistyczna, przez wiele organizacji i mediów, także izraelskich, uznawana za ideologię faszystowską. Podobnie zresztą jak partia Kach, założona przez wspomnianego rabina Mera Kahane. Przedstawiciela w Knesecie miała tylko raz w swojej historii, był to właśnie sam jej założyciel. Po spędzeniu przez Kahane jednej kadencji w parlamencie, partia dostała zakaz startu w wyborach ze względu na swój jawnie rasistowski program. W latach 90. Kah została uznana w Izraelu i Stanach Zjednoczonych za organizację terrorystyczną. W marcu 2026 roku Knesset zatwierdził ustawę w praktyce nakazującą stosowanie kary śmierci na Palestyńczykach i to w niespotykanie szybkim trybie. Choć w teorii ustawa dotyczy kary śmierci dla terrorystów, skonstruowana jest tak, żeby uderzać w Palestyńczyków z Gazy i Zachodniego Brzegu. To dlatego po zatwierdzeniu nowych przepisów media obiegły obrazki z Itamarem Ben-Gwirem świętującym w parlamencie swój sukces. Nowa legislacja była bowiem sztandarowym projektem Ben-Gwira i jego nacjonalistycznej partii Żydowska Siła. Karę śmierci dla Palestyńczyków dziś przedstawia się jako spełnienie jej wyborczej obietnicy. Gestem poparcia dla inicjatywy było przypinanie sobie przez jej zwolenników charakterystycznej przypinki w kształcie pętli. Pętla nie jest tutaj wyłącznie symbolem kary śmierci. Przewidzianym sposobem egzekucji Palestyńczyków jest bowiem powieszenie. Mimo że współcześnie, tam gdzie wciąż jeszcze istnieje kara śmierci, stosuje się zastrzyk ze śmiertelnej trucizny. Dlaczego więc Izraelczycy zdecydowali się na stryczek? Część izraelskich środowisk medycznych, które musiałyby być zaangażowane w egzekucję trucizną, już zapowiadało, że lekarze nie chcą mieć z tym wszystkim nic wspólnego. Zastąpienie trucizny wieszaniem uwalnia izraelski aparat państwowy od konieczności polegania na medykach. W izraelskim społeczeństwie ogarniętym militaryzmem i nacjonalizmem wciąż jeszcze czasem zdarza się, że polityka Ben-Gwira, w tym wypadku czystka etniczna, bywa dla kogoś zbyt radykalna. Kiedy kilka tygodni później Itamar Ben-Gwir obchodził swoje 50. urodziny, co najmniej dwa z serwowanych na przyjęciu tortów przyozdobione były stryczkiem. W tym tort będący urodzinowym prezentem od małżonki. Ben-Gwir uwielbia prowokować, a piastowane stanowisko polityczne zapewnia mu bezkarność. Dla przykładu, latem 2025 roku zdjęcia przedstawiające strefę gazy zrównaną z ziemią rozwieszał w więzieniu, w którym osadzeni byli Palestyńczycy. Tego samego lata Itamar Ben-Gwir modlił się na terenie meczetu Al-Aqsa w Jerozolimie. Co w tym kontrowersyjnego? Było to złamanie wieloletniego kompromisu, w myśl którego niemuzułmanie mogą wchodzić na teren świątyni, ale nie mogą się tam modlić. Na co naciskali zresztą nie tylko sami muzułmanie. Przestrzegania zakazu głośno domagają się również rabini. Izraelski minister bezpieczeństwa latem 2025 roku prowadził tam modły o zwycięstwo nad Hamasem oraz apelował do wszystkich Palestyńczyków o dobrowolną emigrację. Postulował przy okazji podbicie całej strefy gazy przez izraelską armię. O tym, że była to czysta prowokacja, niech świadczy znaczenie wzgórza świątynnego, na którym leży meczet Al-Aqsa. Kiedy w 2000 roku odwiedził je przyszły premier Izraela Ariel Sharon, skończyło się to zamieszkami, które przerodziły się w powstanie Palestyńczyków przeciwko izraelskiej okupacji. Powstanie to znane jest jako druga intifada bądź intifada Al-Aqsa, właśnie od nazwy tego meczetu. W 2024 roku świat obiegło wstrząsające nagranie z ośrodka zatrzymań na pustyni Negev. To miejsce, w którym Izrael przetrzymuje palestyńskich więźniów, często bez jakiegokolwiek wyroku. Na wspomnianym nagraniu widać, jak strażnicy więzienni, będący żołnierzami rezerwy, dokonują zbiorowego gwałtu na jednym z przetrzymywanych. Zgwałcony mężczyzna nie był w stanie chodzić, miał złamane żebra, przebite płuco oraz odbyt rozerwany przy użyciu przedmiotu. W związku z tym musiał przejść operację. Mimo to zarzut gwałtu czy molestowania seksualnego nie znalazł się w późniejszym akcie oskarżenia stworzonym przez prokuraturę. W dniu aresztowania oskarżonych głos publicznie zabrał Itamar Ben-Gwir. Jako minister bezpieczeństwa odpowiedzialny za więzienia i ośrodki takie jak ten na pustyni Negev. Potępił on wówczas fakt ujawnienia skandalicznego wideo, sprawców nazwał bohaterami, a ich aresztowanie określił jako hańbę. Ben-Gwir nie był w takim podejściu odosobniony. Bezalel Smotrich, minister finansów, wzywał do odnalezienia i ukarania osób odpowiedzialnych za wyciek. We wpisie w mediach społecznościowych domagał się natychmiastowego śledztwa karnego w celu zlokalizowania źródeł przecieków popularnego wideo, które miało na celu zaszkodzenie rezerwistom i spowodowało ogromne szkody dla Izraela na świecie oraz zastosowania pełnej surowości prawa przeciwko tym odpowiedzialnym za wyciek osobom. Po aresztowaniu sprawców gwałtu tłum próbował szturmować bazy wojskowe, w których mieli oni być przetrzymywani w celu odbicia aresztowanych rezerwistów. Smotrich opisywał wtedy szturmujących bazy wojskowe jako bohaterskich wojowników, a Ben-Gwir jako najlepszych bohaterów.
Wyciek i ujawnienie materiałów dochodzeniowych to przestępstwo, które szkodzi prawidłowemu procesowi prawnemu, praworządności, zaufaniu publicznemu i zasadzie sprawiedliwości.
To słowa Zwiego Sukkota, posła Knesetu, członka partii Tamara Ben-Gwira Żydowska Siła, w przeszłości należącego do organizacji Rewolta, której nazwa jeszcze pojawi się w tym filmie. Podczas publicznego przesłuchania w Knesecie dotyczącego sprawy zbiorowego gwałtu i wycieku feralnego wideo, poseł z partii Likud Benjamina Netanyahu, Hanoch Milwicki, dopytywany, czy włożenie kija do odbytu drugiego człowieka jest dopuszczalne, odpowiedział, że dopuszczalne jest wszystko, jeśli ten człowiek jest Nukba, czyli elitarnym bojownikiem Hamasu.
ואני חושב שצריך פה לתת דוגמה אישית, ואני אומר עכשיו, ואני קורא לחברי הקואליציה לעשות כמוני, אני קם ואני יוצא מפה, ואני לא הולך להצביע יותר על שום דבר, עד שהסיפור הזה והטרלול הזה, שיש מי שבפרקליטות חושב שאפשר לבוא ולעצור חיילים על דברים שעושים למחבלי נוח'בה, לא נגמר. להמשיך כרגיל.
להכניס מקל לרקטום של בן אדם, זה לגיטימי?
כן, אם הוא נוח'בה הכל לגיטימי לעשות.
אוקיי.
הכל.
או מצוין.
הכל.
זה מה שרציתי.
הכל, האנשים האלה, אתה יודע מה עשו?
אוקיי.
מנו. טוב.
יש דברים שלא עושים.
יהודה שלזינגר, פוליטיצ'ני דיינניקש ישראל טודיי, odniósł się do sprawy w porannym programie telewizyjnym.
אמרתי לחבריי שבגדול זה מעניין לי את העכוז, לא, את, מה עושים לבחורצ'יק הזה.
מה? זה מה שבאמת מעניין
אותך? חד משמעית. כן? לי, אני אתן לי...
רגע, תן לו להשלים.
חיילים שמבטאים עבירה, חשודים בעבירה של אינוס,
כן.
בעצור כפות. זה לא מעניין אותך?
יפה.
לא מעניין אותך? תואר המידות של החיילים שלנו?
אין בעיה, אני...
אגב, אלה לא חיילים, אם הם עשו את זה, הם לא חיילים, הם עבריינים.
בגדול, עוד פעם, זה מעניין לי את העכוז מה עשו לאיש חמאס הזה. אני כל הזמן זוכר, קודם כל, הדבר היחיד שמבחינתי הוא בעיה פה, זה שזו לא איזושהי מדיניות מוסדרת של המדינה להתעלל בצעירים. כי בגדול, זה גם, קודם כל, מגיע להם, וזה אחלה נקמה שאנחנו צריכים לתת להם. ודבר שני, אולי זה גם ישמש אותנו קצת יותר כהרתעה. זאת אומרת, ברגע שהצד השני, שצריך לזכור, ג'וש, וצריך לזכור את זה טוב טוב, ולא להתקהות ולא להתקרר אף פעם, האנשים האלה קשרו 30 מבנותינו על עצים בשביעי באוקטובר, ועשו להם מעשים לא פחות חמורים, אני לא רוצה בכלל לעשות השוואה, חמורים בצורה קיצונית. אז קודם כל, זה מגיע להם, זו נקמה ראויה מאוד, רק חבל שלא עושים את זה בצורה ממוסדת, כחלק מתקנון התעללות בעצירים, כי אז החבר'ה הבאים שיחשבו לעשות לנו 7 באוקטובר, יגידו, אתם רואים מה עושים להם בישראל? אל תחשבו על זה בכלל.
קודם כל, צר לי שהדברים האלה בכלל זוכרים משידור ניב, כי מה שעושה פה שלזינגר זה פשוט הסתה לאלימות, הסתה לאלימות.
אוי אוי אוי,
האיש הזה...
ממש הסתה?
האיש הזה עכשיו תמך
כן.
בעבירות של אינוס
של מחבלים נוראים, אנשי חמאס שרוצים להרוג גם אותך ולשפוט אותך
אחרי...
ולתקתק אותך כמו שהם...
אני אחדד את זה רק שלז, אני חושב שהוא לא, אף אחד פה לא, בטח אני חושב, ג'וש, לא רוצה להגן על התועבה.
אני חושב שהמסרים האלה...
השאלה היא, האם ראוי שחייל צהל, בכל נסיבה שהיא, יחדיר חפץ חד לאחוזו של אדם?
כשמדובר בחמאסניק, איש ששרף פה ילדים, שאנס נשים, שכל הרעיון שלו הוא לקחת את כל אחד מאיתנו, לזרוק אותו לים ולעשות בו את המעשים הכי קשים, זו הנקמה שהם צריכים לקבל, ויותר מזה זה צריך להיות כוח הרתעתי.
אז בוא ניתן לג'וש
לי שהדברים של ג'וש...
רגע, הוא לא אמר. איך עצוב לך כבר? הוא לא אמר. אבל רגע, תן לו לדבר.
זה נורא חבל שאומרים דברים כאלה בשידור. חבל לי שאומרים דברים כמו שאתה אומר בשידור. מחלישים את העם. האויב רואה את זה, רואה כמה אתה רופס, כמה אתה רוצה את האג עוד פעם.
רגע, לא נועמים פה.
Nie obchodzi mnie los gościa z Hamasu. Zasłużył sobie. To nasza sprawiedliwa zemsta. Szkoda, że nie robimy tego bardziej systemowo. To jego słowa na temat, przypomnijmy, zbiorowego gwałtu na więźniu przetrzymywanym bez wyroku, któremu nie udowodniono przynależności do jakiejkolwiek organizacji. Chociaż izraelskie media donosiły, że co najmniej dwóch z oskarżonych kłamało podczas przesłuchań z użyciem wariografu, poszczególnych z nich zaczęto uwalniać od zarzutów jeszcze w 2024 roku. Ostatecznie prokuratura wojskowa oddaliła zarzuty wobec wszystkich z nich w marcu 2026 roku. Fakt ten skomentował wówczas premier Benjamin Netanyahu.
To nie do przyjęcia, żeby tak długo trwało zamknięcie sprawy prowadzonej nielegalnie przeciwko żołnierzom, którzy mierzą się z naszym najgorszym wrogiem. Państwo Izrael musi ścigać swoich wrogów, a nie własnych bohaterskich żołnierzy.
Rok wcześniej generał i prokurator generalna izraelskiej armii Yifat Tomer Yerushalmi ujawniła, że to ona stoi za ujawnieniem nagrania. Została wówczas aresztowana, a w jej sprawie wciąż toczy się postępowanie. Zarzuca się jej m.in. naruszenie zaufania publicznego, nadużywanie władzy, ujawnianie informacji poufnych oraz utrudnianie śledztwa. W październiku 2025 roku prawniczka zrezygnowała ze stanowiska w armii, a kilka dni później próbowała odebrać sobie życie. Okej, zagalopowałem się. Oczywiście nie w podawaniu wam faktów o zbrodniczym państwie Izrael, bo tego nigdy za wiele. Zagalopowałem się trochę w odchodzeniu od tematu. W końcu jesteśmy w filmie o Itamarze Ben-Gwirze. Chciałem tylko przez pokazanie tutaj szerszego kontekstu zwrócić uwagę na to, że przypadki przemocy wobec Palestyńczyków, no właśnie, przypadki to jest tutaj dosyć nieodpowiednie słowo, bo mówimy tutaj o działaniu zdecydowanie systemowym, popieranym przez polityków koalicji rządzącej w Izraelu. Ale wróćmy już do samego Itamara Ben-Gwira. Wcześniej wspomniałem wam o kilku jego występkach podczas piastowania funkcji ministra bezpieczeństwa. A teraz chciałbym porozmawiać o paru bardziej historycznych faktach, które go dotyczą. Przed wami teraz kilka dokonań Ben-Gwira czasów, kiedy jeszcze nawet nie był aktywnym politykiem. W 1995 roku Ben-Gwir groził publicznie na antenie telewizji Itzhakowi Rabinowi, byłemu premierowi Izraela zasłużonemu dla procesu pokojowego między Żydami i Palestyńczykami. Mówił wtedy: dostaliśmy się do jego samochodu i do niego także dotrzemy. Jeszcze w tym samym roku Itzhak Rabin został zamordowany przez izraelskiego nacjonalistę Yigala Amira. Itamar Ben-Gwir miał wówczas 19 lat. W roku 1997 odwołany został izraelski koncert Sinéad O'Connor. Wydarzenie miało promować pokojowe wartości pod hasłem Jerozolima, dwie stolice, dwa państwa. Itamar Ben-Gwir, należący wówczas do organizacji, której nazwę przetłumaczyć na polski można jako Ideologiczny Front Sionistyczny, na antenie radia twierdził, że to on i jego organizacja odpowiedzialni są za kampanię, która doprowadziła do odwołania tego pokojowego wydarzenia. W odpowiedzi irlandzka piosenkarka opublikowała list otwarty do 21-letniego wówczas Ben-Gwira, w którym napisała między innymi: Bóg nie nagradza tych, którzy niosą terror dzieciom świata. Nie osiągniesz więc niczego poza przegraniem własnej duszy. W 2015 roku w izraelskich mediach pojawiło się nagranie z wesela, na którym widać było, jak jego uczestnicy bawią się uzbrojeni m.in. w karabiny maszynowe. Na filmie dostrzec można również nóż wbity w zdjęcie dziecka. Dzieckiem z fotografii był Palestyńczyk Ali Dawabsha, który kilka miesięcy wcześniej spłonął żywcem w wyniku ataku bomby zapalającej we wsi Duma na zachodnim brzegu. Miał wówczas 18 miesięcy.
שימו לב לתמונתו של התינוק אלי דוואבשה שנשרף למוות, מונפת בידי החוגגים, תוך שאחד מהם דוקר עם סכין את תמונתו של הפעוט. והנה שוב הרגע שבו תמונתו של אלי דוואבשה, בן השנה וחצי, נדקרת שוב ושוב לצהלות ולשמחת החוגגים.
Sprawcy zamachu i uczestnicy wesela należeli do żydowskiej organizacji terrorystycznej Rewolta, postulującej obalenie państwa Izrael i zastąpienie go żydowską monarchią. To jest zgodne z ideologią kahanizmu. Wśród gości weselnych, poza sprawcami zamachu oraz ich krewnymi, obecny był m.in. Benzi Gopstein, przywódca skrajnie prawicowej organizacji żydowskich suprematystów Lechawa. Media odnotowały również obecność adwokata zamachowców z Dumy, Itamara Ben-Gwira. W 2020 roku Ben-Gwir zadeklarował usunięcie portretu Barucha Goldsteina ze swojego salonu. Fakt, że zdjęcie wisiało w tym miejscu, stanowił przeszkodę dla utworzenia koalicji wyborczej z partią Nowa Prawica.
Goldstein's portrait still hangs in Hebron on the wall of Itamar Ben-Gvir.
Koalicja i tak nie doszła wówczas do skutku, ale kim był Baruch Goldstein, którego wizerunek w salonie Ben-Gvira okazał się mieć tak wielkie polityczne znaczenie? Baruch Goldstein był wychowanym w ortodoksyjnej rodzinie żydowskiej na Brooklynie masowym mordercą. W 1994 roku w Hebronie, przebrany za wojskowego, wtargnął do groty patriarchów i dokonał masakry modlących się z okazji Ramadanu palestyńskich muzułmanów. Przy użyciu karabinu maszynowego zamordował 29 osób, sam zginął na miejscu w wyniku linczu. Był członkiem Żydowskiej Ligi Obrony i zwolennikiem partii Kach, która tuż po masakrze dokonanej przez Goldsteina została całkowicie zdelegalizowana. W 2021 roku wobec Itamara Ben-Gwira wszczęto postępowanie po sytuacji, w której groził bronią dwóm Palestyńczykom. Byli to strażnicy na parkingu podziemnym w Tel Awiwie. Na prośbę o przestawienie auta z niedozwolonego miejsca Ben-Gwir stwierdził, że czuje się zagrożony i wyciągnął pistolet. Nie był to jedyny raz, kiedy Ben-Gwir wymachiwał bronią palną w obecności Palestyńczyków, bo w 2022 roku wybrał się w obstawie izraelskich osadników na palestyńskie osiedle we wschodniej Jerozolimie. Wyciągnął broń w obecności policji i przekonywał funkcjonariuszy, żeby otworzyli ogień do Palestyńczyków, co zresztą wcześniej tego samego dnia postulował w mediach społecznościowych. Wiecie, zbliżamy się powoli do końca i zastanawiam się, jaka powinna być puenta tego filmu. Po części chyba taka, że potępienie dla Itamara Ben-Gwira jest oczywiście absolutnie słuszne i zakaz wjazdu do Polski jest czymś, na co stolennie zapracował, mimo że tego rodzaju konsekwencje w stosunku do izraelskich polityków to zdecydowanie za mało i zdecydowanie za późno. Ale przede wszystkim chyba chcę tym filmem powiedzieć to, że pod żadnym pozorem nie możemy uznać, że całe zło, jakie wyrządza obecnie zbrodnicze państwo Izrael, jest związane z jednym Itamarem Ben-Gwirem czy z jednym Benjaminem Netanyahu. I że jak już przeminą, to razem z nimi przeminie całe to zło i wszystko już będzie naprawione. Ben-Gwir nie jest wyjątkiem. Ben-Gwir jest produktem systemu państwowo-społecznego, który w zasadzie od samego początku istnienia Izraela w jego obecnej formie jest nastawiony na tworzenie ksenofobii i faszyzmu, na produkcję Ben-Gwirów. To nie jest przypadek, że ktoś taki jak Ben-Gwir ukształtował się w społeczeństwie, którym wiralem został TikTokowy challenge polegający na parodiowaniu palestyńskich ofiar izraelskich bombardowań w Gazie. To nie przypadek też, że w ojczyźnie Itamara Ben-Gwira można oglądać bombardowanie libańskiego miasta na telebimie, niczym w jakiejś strefie kibica. To nie przypadek też, że Ben-Gwir odniósł polityczny sukces w społeczeństwie, które uczy dzieci, że żołnierze należący do zbrodniczej IDF są bohaterami i które od dziecka oswaja małe dzieci z bronią palną.
So before you can recruit a soldier, you have to indoctrinate a child. This is me. In Israel, at 12 years old, holding an IDF soldier's weapon. So my dad was an IDF soldier, and just like people teach their children to admire firefighters or police officers, we were taught that IDF soldiers were heroes. They were protectors. They were the good guys. So holding a gun felt completely normal, exciting even. And the adults around the photos were watching proudly. So sitting right alongside my graduation photos, my birthday pictures, is an image of me holding a military weapon bigger than my body. My parents saved the photo for years and sent it back to me recently so proudly, like it was a memory worth cherishing. Even knowing exactly where I stand politically today, they still sent it. But that's how indoctrination works. So look, nobody sat me down and said, you know what, son, one day you should join the military. Nobody had to do that, because indoctrination, it's so much more subtle than that. You teach a child who the heroes are, you teach them who deserves admiration and who deserves fear.
So you normalize a weapon of war before the child is even old enough to question what a weapon of war is actually used for. You know, by the time you're old enough to think critically, the emotional framework was already built. So I wasn't born wanting to hold a gun. I was taught that the people holding the gun were there to protect me. I was taught that the violence carried out by our side, that's noble. It's actually moral, necessary even. And that's how you create future soldiers. So indoctrination, it doesn't start with hate, but it definitely starts with admiration, with trust, with pride, and during your childhood. So looking back at the photo now, I'm not shocked that I wanted to hold the weapon. I'm so shocked that all the adults around me were so proud that I did.
I chyba to głównie chcę tym filmem powiedzieć, że o ile Ben-Gwir to łachudra, tak nie możemy skupiać się na nim, bo żaden Ben-Gwir nie rodzi się w próżni. Żaden faszysta nie zostaje faszystą z dnia na dzień bez żadnego powodu, bo tak sobie postanowił, bez jakiegokolwiek wpływu ze środowiska, z zewnątrz. I widzimy to na przykładzie Izraela, który stara się hodować sobie Ben-Gwirów. I mam nadzieję, że chciałbym, żebyśmy po prostu w Polsce też o tym wiedzieli i pamiętali. Jeśli dotarłeś aż tutaj, to zostaw komentarz o treści. Teraz plotki w ogóle głoszą, że na algorytmy wpływają głównie komentarze, które mają co najmniej 7 słów i są odpowiedzią na inne komentarze. Wtedy algorytmy odbierają to jako zaangażowanie, więc nie wiem, czy mówienie o tym, że trzeba napisać jakieś słowo, ma sens. Napiszcie, co chcecie. Ale też zostawcie łapkę w górę, zostawcie suba, jeśli jeszcze nie subujecie kanału. No i przede wszystkim, jak mówiłem na początku filmu, szerujcie go w swoich mediach społecznościowych, wyślijcie go komuś miłemu albo komuś niemiłemu, wyślijcie go znajomej syjonistce, znajomemu syjoniście, wyślijcie jakiejś polskiej posłance, która w 2025 roku była na wycieczce do Izraela służbowej, żeby spotkać się z członkami IDF i uczyć się od nich zarządzania obroną cywilną i przeciwdziałania terroryzmowi. Albo komukolwiek. Wyślijcie go komukolwiek. Dziękuję osobom, które wspierają opiniotwórczy program o charakterze egalitarnym, gilotyna w sposób wymierny, w sposób finansowy, bo to dzięki wam mogą powstawać takie materiały jak ten, ale różne inne także. Jeszcze raz szapoba, bardzo dziękuję i zachęcam do dołączenia do tego wesołego grona, które, no, myślę, że można powiedzieć, że współtworzy ten kanał, bo bez tego wsparcia on by w tym momencie, no, małe są szanse, żeby istniał i funkcjonował. O ile jakiekolwiek. Jeśli ktoś z was rozważa wspieranie gilotyny w sposób finansowy, możecie to zrobić na Patronite lub na Patreon. Tam można wspierać cyklicznie. Można też jednorazowo za pośrednictwem serwisu Tipli. A, i jeśli kogoś zainteresował temat tego, jak wielką łachudrą jest Ben-Gwir, to w opisie będzie sporo linków. Rzeczy, które mi posłużyły do stworzenia tego filmu. Zachęcam. I co? I ten. I jebać zbrodniczy państwo Izrael, no, co mam powiedzieć. Do widzenia.
double and you see you. Ejiri ma double emonu. Ejiri ma double and you see you. Ejiri ma double emonu. Ki onye kereme.
Ejiri ma double and you see you.
Nani gi onye wendo.
Ejiri ma double emonu.
So so gi onye kereme.
Ejiri ma double and you see you.
Nani gi onye wendo. Ejiri ma double and you see you. Ejiri ma double emonu. Ejiri ma double and you see you. Ejiri ma double emonu. Gi onye wendo.
Ejiri ma double and you see you.
Nani gi onye wendo.
Ejiri ma double emonu.
So so gi onye kereme.
Ejiri ma double and you see you.
Nani gi onye jindo.
Ejiri ma double emonu.
Tora ni si tutu ki kamona bo, njeboro ni tutu ki kamona bo, nara nalu ki kamona bo, lotoro na mbede ki kamona bo, mpadi yora na baliyo ki kamona bo, ki kamona bo chuku ki kamona bo, sagiyo ye kereme, sagiyo ye wendum, sagiyo ye wendum. Ejiri ma double and you see yo. Gi onye kereme.
Ejiri ma double and you see yo.
Nani gi onye wendum.
Ejiri ma double emonu.
So so gi onye kereme.
Ejiri ma double and you see yo.
Nani gi onye jindum.
Ejiri ma double emonu.
Akwukwo nso kwuru manu nobugi bu chukwu. Ndino meme pe manya, maho nebu chuku. Enwere mo kukweo, nabugi bu chuku. Enwere mo gatae, nabugi bu chuku. Sogi onye keremo, sogi onye jindum. Sogi onye wendum, ejiri ma double and you see yo. Gi onye kereme,
ejiri ma double and you see yo.
Nani gi onye wendum,
ejiri ma double emonu.
So sogi onye kereme, nani gi onye mobi m.
Ejiri ma double emonu.
Ejikwala mago kuwa nani si. Mani me Jesus obebo lila nye gidi. Atukwa silobi na kukuwa. Makala kukuwa. Nagaripu olagari. Imana mama gi weriki aripugi. Imana papa gi weriki aripugi. Imana umune gi wekwari.
Ejiri ma double and you see yo.
Ejiri ma double
emonu. Ejiri ma double and you see yo. Ejiri ma double emonu. Gi onye kereme.
Ejiri ma double and you see yo.
Nani gi onye wendo.
Ejiri ma double emonu.
So so gi onye kereme.
Ejiri ma double and you see yo.
Nani gi onye mobi.
Ejiri ma double emonu.
Kunna hanowa nanga isi o ufodo jaku nwanne ha nanga isi ufodo jaku enyi hanowa nanga isi o ufodo jaku nke ha nanga isi sogi onye kereme sogi onye wendo sogi onye wendo ejiri ma double emonu ki onye kereme
ejiri ma double and you see o
nani gi onye wendo
ejiri ma double emonu.
So so gi onye kereme.
Ejiri ma double and you see yo.
Nani gi onye mobi.
Ejiri ma double emonu.
So so gi onye kereme.
Ejiri ma double and you see yo.
Nani gi chi wendo.
Ejiri ma double emonu.
So gi onye kereme.
Ejiri ma double and you see yo.
Nani gi onye mobi.
Ejiri ma double emonu.
So gi onye jindo.
Ejiri ma double and you see yo.
Sagiyo nye jindo.
Ejiri ma double emonu.